W Radiu Maryja rozpoczynamy wiadomości.
Pomimo decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznaniu telewizji TRFM miejsca na cyfrowym multipleksie, ciągle pozostają wątpliwości, czy katolicka stacja otrzyma miejsce na MUKS-ie pierwszym.
Cały czas powinny odbywać się marsze o wolne media w naszej ojczyźnie. Trzeba ludzi budzić, pokazywać im, jaka jest polska rzeczywistość, mówi ojciec Tadeusz Rydzyk w rozmowie z naszym dziennikiem.
Dyrektor Radia Maryja przyznaje, że decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznaniu telewizji TRFM miejsca na multipleksie to zwycięstwo dobra, łaski i ludzkiej solidarności, ale jeszcze nie ostateczne.
Wyjaśnił, że będziemy mieli pewność dopiero wtedy, jak już będziemy fizycznie na multipleksie, kiedy ludzie będą mogli nas za darmo oglądać i czerpać prawdziwe informacje o Polsce, świecie i Kościele.
Ponadto, jak stwierdził ojciec Tadeusz Rydzyk, jeden kanał na multipleksie to nie są jeszcze wolne media. Ten jeden kanał, telewizja TRFM, to będzie tylko takie maleńkie światełko, a jeszcze nie ma prawdziwego światła.
I o to światło we wszystkich mediach trzeba walczyć, żeby nie było tego brudu, tego niszczenia przez media ojczyzny, człowieka i rodziny, zaznaczył dyrektor Radia Maryja.
Ojciec Tadeusz Rydzyk zaapelował też, nie dajmy się uśpić, nie pozwólmy sobie na to, aby traktowano nas jak dziecko, któremu da się cukierka i ono się uspokoi.
W rozmowie z naszym dziennikiem dyrektor Radia Maryja przypomina, że wciąż nie jest załatwiona sprawa przyznania Radiu Maryja reszty częstotliwości, tak by katolicka stacja była odbierana w całym kraju. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji tę sprawę zostawiła. Uznała, że już nie ma tego problemu, stwierdził ojciec Tadeusz Rydzyk.
Obawy co do obecności telewizji TRFM na cyfrowym multipleksie pojawiły się podczas wtorkowego posiedzenia sejmowych komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.
Poseł Anna Sobecka tłumaczyła, że uchwała Krajowej Rady jest tylko aktem wewnętrznym, nieskutkującym prawnie. Zaznaczyła, że aby telewizja TRFM mogła rozpocząć naziemne nadawanie, Krajowa Rada i UKE muszą podjąć jeszcze decyzje administracyjne.
Przewodniczący Krajowej Rady musi wydać decyzję koncesyjną, natomiast prezes UKE dopiero potem może wydać decyzję o rezerwacji częstotliwości.
Poseł Anna Sobecka zauważyła również, że na stronie internetowej Krajowa Rada informuje, że rezerwacja częstotliwości po TVP zacznie obowiązywać nie później niż 28 kwietnia 2014 roku.
Odnosząc się do artykułu 7 ustawy o cyfryzacji, stwierdziła, że telewizja publiczna będzie rozpowszechniać programy na MUKS-ie pierwszym do dnia pokrycia sygnałem tych programów, terytorium, na którym zamieszkuje 95% ludności.
Wiemy, że dziś zasięg trzeciego multipleksu, przeznaczonego w całości dla telewizji polskiej, jest ograniczony. Ponadto słyszeliśmy też, że nie tak dawno, co prezes telewizji publicznej Juliusz Bram powiedział w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej, cytuję, naszym zdaniem telewizja publiczna powinna zostać na MUKS 1 z dwoma kanałami, jedynką i dwójką. Czy więc telewizja publiczna odda miejsce na multipleksie pierwszym, należne telewizji TRFM?
Jan Dworak poinformował, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma pełnej wiedzy na temat tego, kiedy TVP zwolni miejsca na multipleksie pierwszym. Więcej informacji na ten temat ma telewizja publiczna i Emitel. Odbywa się to na zasadzie umowy handlowej, podkreślał. Jednocześnie zapewnił, że termin kwietnia przyszłego roku nie jest zagrożony.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odniósł się również do wywiadu z dyrektorem Radia Maryja opublikowanym w naszym dzienniku. Stwierdził, że Radio Maryja posiada 125 częstotliwości na terenie Polski. Od roku 2008 składało 14 wniosków. 13 z nich zostało rozstrzygniętych. Jeden jest rozpatrywany przez UKE.
W odpowiedzi dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, powiedział, czujemy się w dalszym ciągu dyskryminowani przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
Do dzisiaj te różnice w pokryciu Polski stacjami, prawda, możliwością nadawania i odbioru, to dzisiaj nie zostały zlikwidowane od 1999 roku i dlatego pytam, czy to nie jest dyskryminacja. To jest wyraźnie w orzeczeniu NIK-u bardzo jasno to jest wypunktowane wszystko. A drugie, co do miejsca dla telewizji TRFM na multipleksie, jest to później, dalej czujemy się tutaj pokrzywdzeni, ale i dziękujemy za tą uchwałę, z tym, że będziemy dopiero naprawdę usatysfakcjonowani, jak to będziemy mieć fizycznie, bo od słowa do faktów to jest dość długa droga.
Głównym tematem posiedzenia sejmowych komisji był wniosek o przeprowadzenie kontroli NIK-u w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
Po godzinnej dyskusji nad treścią uchwały przyjęty został wniosek o przerwę w obradach, co uniemożliwiło posłom rozstrzygnięcie dalszych losów uchwały.
To jest blokowanie wniosku, powiedziała poseł Elżbieta Kruk. Była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przypomina, że podobnie było z wcześniejszą uchwałą dotyczącą pierwszego konkursu.
Z tym naszym pierwszym wnioskiem o kontrolę poprzedniego postępowania było podobnie. Było zamieszanie, było blokowanie i w końcu po przyjęciu go przez komisję gdzieś został zadołowany w szufladach sejmowych. Nie wiadomo, co się z nim stało. Dzisiaj to jest to samo, to jest blokowanie tej sprawy, a najważniejsze jest, jeśli by ta kontrola miała być, to żeby skontrolowała oba procesy, dlatego że tylko i wyłącznie wówczas Najwyższa Izba Kontroli będzie mogła określić na przykład celowość tych postępowań, jeśli oceni decyzje dotyczące całego pierwszego multipleksu.
Koalicja rządowa wsparta przez posłów Lewicy chroni Krajową Radę przed kontrolą NIK-u. Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej oprotestowali wniosek PiS-u o prześwietlenie drugiego procesu koncesyjnego na pierwszy multipleks, wskazując, że konkurs jeszcze trwa.
Tymczasem posłowie opozycji wskazują na potrzebę przeprowadzenia kontroli przez NIK w sprawie zbadania prawidłowości przygotowania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji konkursów na pierwszym multipleksie cyfrowym.
Poseł Beata Kempa stwierdziła, że zadaniem kontroli jest zbadanie procesu koncesyjnego i wypracowanie wniosków legislacyjnych.
Żeby decyzję o tak ważnej dla społeczeństwa wadze, bo pokazała to kwestia chociażby przeciwu potężnego społecznego, były podejmowane w warunkach transparentnych, a te transparentne warunki, skoro zawodzą ludzie, muszą być o jasno określone w przepisach. I w naszej ocenie taki pokontrolny protokół może odpowiedzieć na pytanie, jakie przepisy prawa powinniśmy albo wdrożyć, albo poprawić, albo wręcz na nowo napisać, aby więcej tego typu sytuacje nie miały miejsca. I myślę, z tego względu chociażby jest potrzebne uchwalenie tej uchwały dla wniosków de lege ferenda.
Z kolei poseł Zbigniew Kuźmiuk zaapelował do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ażeby sama poparła wniosek uchwały o przeprowadzenie kontroli procesów koncesyjnych.
Krajowa Rada publicznie, po wielokroć jej przedstawiciele twierdzą, że nie mają sobie w tym procesie koncesyjnym nic do zarzucenia. Skoro tak jest, to naprawdę powinni przychylić się do tego projektu uchwały, poprosić Sejm o uchwalenie stosownej uchwały i przeprowadzenie kontroli. Wtedy te wszystkie wątpliwości, które pojawiają się publicznie, zostaną ostatecznie rozwiane. Jeżeli w tej sprawie większość koalicyjna i Krajowa Rada nie ma nic do ukrycia, to ta uchwała powinna być już dawno podjęta.
Szczególną okazją do modlitwy o wolność mediów w Polsce będzie sobotnia 21. pielgrzymka rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.
Doroczne spotkanie rozpocznie się w sobotę mszą świętą o godzinie 18, której przewodniczył będzie ksiądz biskup Ignacy Decy, biskup diecezji świdnickiej.
Z kolei w niedzielę Eucharystia sprawowana będzie o godzinie 11. Przewodniczył jej będzie ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw telewizji Trwam.
A homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady do spraw środków społecznego przekazu Konferencji Episkopatu Polski.
Trwa akcja zbierania podpisów pod europejską inicjatywą obywatelską Jeden z nas. Jej celem jest zwiększenie ochrony życia ludzkiego w ramach prawa i polityki budżetowej Unii Europejskiej.
Ponadto ujednolicenie regulacji Unii Europejskiej poprzez zakazanie i zakończenie finansowania działań wiążących się z niszczeniem ludzkich embrionów oraz prowadzeniem badań i eksperymentów na embrionalnych komórkach macierzystych.
Bulwersujące dane dotyczące finansowania takich działań podaje Jakub Bałtroszewicz, członek Komitetu Obywatelskiego i Wykonawczego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Jeden z Nas oraz koordynator Polskiego Komitetu Narodowego.
Szacunki są takie, że około 140 tysięcy aborcji do 170 tysięcy aborcji i o wiele większa liczba embrionów, dlatego że tutaj tego się nie da dokładnie określić, giną wskutek tego, że Unia Europejska przeznacza bardzo konkretne pieniądze, miliony euro każdego roku dla prywatnych instytucji takich jak Stops International czy International Planned Parenthood, które wykorzystują te pieniądze podatników Unii Europejskiej do tego, żeby finansować programy aborcyjne, szczególnie w krajach trzeciego świata, Afryce i Azji.
Gdy zostanie zebrany milion głosów, Komisja Europejska będzie zobowiązana do organizacji wysłuchania publicznego, podczas którego liderzy inicjatywy przedstawią komisarzom unijnym argumenty za zmianą polityki finansowej Unii Europejskiej. Następnie Komisja Europejska zadecyduje, czy skierować sprawę do Parlamentu Europejskiego.
Jeden z nas odwołuje się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym stwierdzono, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia, a embrion ludzki zasługuje na poszanowanie jego godności i integralności.
Inicjatorem akcji jest włoski europoseł Carlo Cassini, były sędzia Sądu Najwyższego i prezes największej włoskiej organizacji Pro-Life.
Także w Polsce działa Komitet Narodowy wspierający inicjatywę, zbierane są również podpisy. O szczegółach mówi Jakub Bałtroszewicz.
W tym momencie, jeżeli chodzi o całą Europę, zebraliśmy 710 tysięcy podpisów. Z tego w Polsce ponad 130 tysięcy podpisów, co daje nam drugie miejsce w Europie. Jesteśmy niestety za Włochami, którzy sobie radzą troszkę lepiej, ale mamy nadzieję, że wkrótce to się zmieni. Podpisy można zbierać do 31 października i jakby nowym elementem kampanii inicjatywy jest to, że podpisy można zbierać nie tylko na formularzach papierowych, ale swój głos można również oddać przez internet na formularzu dostępnym na stronie www.jedenznas.pl lub EU i tam każdy może również poprzeć te wysiłki całej Europy zmierzające do zakończenia finansowania z pieniędzy publicznych, z naszych pieniędzy, aborcji i eksperymentów na embrionalnych komórkach macierzystych.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, mówi, że wszyscy katolicy powinni brać czynny udział w staraniach o bezwzględną ochronę życia ludzkiego.
My jesteśmy za tym, żeby po prostu ratować życie nienarodzonych i wpływać na Unię Europejską z innymi krajami. Katolicy, powiedziałbym, Unii Europejskiej jednoczą się w tym wpływaniu na decydentów Unii Europejskiej, by nie finansowali aborcji w Afryce, w Azji z naszych podatków, żeby nie finansowali zabijania drugiego człowieka.
Inicjatywę tę na początku lutego poparł Ojciec Święty, a później także Episkopat Polski. Akcję wspiera także Radio Maryja. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.
Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki krytycznie ocenia sprawozdanie prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta z działalności prokuratury w 2012 roku. Zaznaczył, że szereg uwag dotyczy między innymi działania prokuratury pod względem organizacyjnym.
Negatywna opinia ministra otwiera drogę do odwołania prokuratora generalnego przed upływem kadencji.
Podstawowy zarzut ministra dotyczy rozdysponowania spraw, jakimi zajmują się prokuratorzy. Chodzi o to, że prawie 99,5% wszystkich śledztw prowadzonych jest w prokuraturach rejonowych, a nie okręgowych czy apelacyjnych.
Ten zarzut podziela prokurator z wieloletnim stażem i poseł Stanisław Piotrowicz.
W tym zakresie akurat należy zgodzić się z ministrem sprawiedliwości, że te relacje powinny ulec zmianie. W moim przekonaniu najpoważniejsze sprawy powinny być prowadzone przez najbardziej doświadczonych prokuratorów, a więc za takich zazwyczaj uchodzą ci, którzy są w wyższych jednostkach prokuratury, bo w drodze normalnego awansu do wyższych szczebli powinni trafiać prokuratorzy najbardziej doświadczeni, no i najbardziej kompetentni. Że w rzeczywistości bywa różnie z awansami, to jest inna sprawa.
W dokumencie, jak poinformował jeden z portali internetowych, minister mówi między innymi o braku wyciągnięcia wniosków z afery Amber Gold, poważnych mankamentach w zarządzaniu prokuratorami i pasywności w działaniu.
Poseł Stanisław Piotrowicz zwraca uwagę, że w stanowisku brakuje jednak wzmianki na temat najważniejszego śledztwa w Polsce dotyczącego katastrofy smoleńskiej.
Na karę pół roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata skazał się mianowicki sąd byłego oficera ABW Grzegorza S. za niedopełnienie obowiązków w czasie zatrzymywania Barbary Blidy. Wyrok nie jest prawomocny, oficerowi przysługuje możliwość odwołania.
Była poseł SLD popełniła samobójstwo 25 kwietnia 2007 roku, kiedy funkcjonariusze ABW przyszli przeszukać jej dom w Siemianowicach Śląskich i zatrzymać ją na polecenie katowickiej prokuratury okręgowej. Zostały jej przedstawione zarzuty w śledztwie dotyczącym tzw. afery węglowej.
Grzegorz S. kierował grupą powołaną do zatrzymania Blidy i przeszukania jej domu. Łódzka prokuratura oskarżyła go o niedopełnienie obowiązków służbowych oraz działanie na szkodę interesu publicznego i prywatnego.
Bogdan Święczkowski, były szef ABW, odnosząc się do wyroku sądu w tej sprawie, zaznacza, że osobą odpowiedzialną za śmierć Barbary Blidy jest tylko i wyłącznie ona sama, ponieważ popełniła samobójstwo.
Były szef ABW podkreśla, że umyślnego niedopełnienia obowiązków przez tego funkcjonariusza nie sposób udowodnić.
do innych zachowań, nieumyślnego działania czy niezachowania reguł ostrożności, to powinien prawomocnie orzec sąd. Wtedy z takim wyrokiem trzeba się będzie pogodzić. Niewątpliwie w ABW w czasach, kiedy ja zostałem szefem, były wieloletnie zaniedbania w procesie szkoleń, w procesie doskonalenia umiejętności zawodowej i niestety najprawdopodobniej ewentualny błąd oficerów prowadzących zatrzymania w sprawie nafty węglowej był spowodowany właśnie tymi wieloletnimi zaniedbaniami za czasów rządu SLD i czasów poprzednich rządów liberalnych w Polsce.
Proces oficera ABW toczył się przed Siemianowickim Sądem od listopada 2009 roku z wyłączeniem jawności. Oskarżyciel wnioskował o karę roku pozbawienia wolności z zawieszeniem na 2 lata i orzeczenie 5-letniego zakazu zajmowania stanowisk śledczych. Sąd takiego zakazu nie orzekł.
Dokumentacja sądowo-medyczna dotycząca ofiar katastrofy smoleńskiej, którą mają polscy prokuratorzy, jest nadal niekompletna.
Naczelna prokuratura wojskowa zapowiedziała złożenie kolejnego wniosku do strony rosyjskiej w tej sprawie. Oburzenia całą sprawą nie kryją rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej, które oczekują na ekshumację. Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, przewodniczący Komitetu Katyńskiego, mówi, że jest to sytuacja kuriozalna. W środę mija 39 miesięcy od tragedii z 10 kwietnia 2010 roku.
To jest niewyobrażalne, jak można doprowadzić do sytuacji, gdy nie ma się materiałów, na których chce się pracować. Tu cały czas tkwi błąd pierworodny wykonany przez pana Tuska, który zlecił absolutnie całe śledztwo Rosji, a prokuratura wojskowa nie dopełniła swoich podstawowych obowiązków, to znaczy z chwilą dotarcia ciał Polaków, którzy tam zginęli, do kraju, natychmiast powinny być otworzone trumny i dokonane sekcje zwłok.
W połowie maja do Wojskowej Prokuratury Okręgowej wpłynął z Rosji jeden tom akt liczący 126 kart zawierający ekspertyzy biologiczne i chemiczne dotyczące ciał ofiar katastrofy.
Przypomnijmy, w ubiegłym roku Wojskowa Prokuratura z powodu wątpliwości w określeniu tożsamości niektórych ofiar katastrofy z urzędu przeprowadziła 6 ekshumacji. Badania wykazały złożenie tych ciał w niewłaściwych grobach.
Wcześniej prokuratura dokonała jeszcze 3 ekshumacji. Wówczas jednak ich powodem nie były wątpliwości związane z tożsamością ofiar. Na rozpoznanie oczekują jeszcze 3 inne wnioski dotyczące ekshumacji. Wśród nich złożony przez Andrzeja Melaka.
Po zapoznaniu się z dokumentacją medyczno-sądową Rosjan, to znaczy sekcją, wystąpiłem natychmiast o ekshumację wraga. Mija 3 lata od tamtego czasu. Cisza. Czy to jest normalne? Tam były tak rażące różnice w opisie ciała brata, że co powinno budzić natychmiast czujność polskich prokuratorów i natychmiast powinno być przeprowadzone.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.